Witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Unia bez tajemnic. Dzisiaj w studiu w Parlamencie Europejskim nasi goście, europosłanka Danuta Jazłowiecka. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
I jest z nami także pan Artur Habant, rzecznik prasowy stałego przedstawiciela Polski w Parlamencie Europejskim. Witam pana.
Dzień dobry pani.
Proszę pana, ja bym tak w ogóle na dzień dobry chciała pana poprosić o to, żeby przybliżył pan naszym słuchaczom, czym jest stałe przedstawicielstwo w Parlamencie Europejskim, bo myślę, że pewnie są tacy, którzy się zastanawiają, a o co chodzi w tym wszystkim?
Otóż stałe przedstawicielstwo jest stałym przedstawicielstwem przy wszystkich instytucjach Unii Europejskiej. My jesteśmy stałym przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, a zatem przy wszystkich instytucjach, które tutaj w Brukseli funkcjonują. I my reprezentujemy Polskę we wszystkich tych instytucjach. Reprezentujemy rząd, bowiem stałe przedstawicielstwo jest w zasadzie takim odzwierciedleniem polskiej administracji. Osoby, które u nas pracują, to są przedstawiciele wszystkich polskich resortów, którzy przyjeżdżają tutaj do Brukseli na pewien czas po to, żeby dbać o interesy związane z polityką realizowaną przez ten resort w Warszawie, dbać tu na forum europejskim. A zatem wtedy, kiedy tworzy się prawo, kiedy przyjmowane są różne rozwiązania, nasi pracownicy mówią polskim głosem i reprezentują polskie interesy, dbając o tym, żeby one dobrze były odzwierciedlane w politykach unijnych.
Czyli tak jak pan powiedział, przypomnijmy, to możemy, myślę, określić, taka administracja Rzeczypospolitej Polskiej w miniaturze, tak? Ta miniatura
tak,
jest dobrym określeniem.
Administracja w pigułce, my to często nawet tak mówimy. Tak.
Pani poseł, jak z pani perspektywy wygląda współpraca ze stałym przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim? Często wasze drogi się krzyżują z panem Arturem Habantem jako przedstawicielem. Macie wspólne komisje, wspólne sprawy do załatwienia?
W przedstawicielstwie pracuje nie tylko pan Artur i tak naprawdę z panem Arturem to się za często nie spotykamy. W przedstawicielstwie pracuje cała grupa osób, specjalistów w danej dziedzinie. To są osoby często delegowane z ministerstw, poszczególnych ministerstw i my najczęściej pracujemy z osobami, które delegowane są z Ministerstwa Pracy. Ja osobiście najczęściej z takimi osobami współpracuję. I powiedziałabym, że tak naprawdę ta współpraca się ciągle rozwija, ciągle się siebie nawzajem uczymy, ponieważ tak jak pan Artur powiedział, pracownicy przedstawicielstwa przede wszystkim reprezentują tę stronę, tę pozycję i tę opinię naszego rządu, naszego kraju. Natomiast my tutaj w Parlamencie Europejskim musimy troszeczkę ją zweryfikować pod kątem interesów wszystkich krajów członków Unii Europejskiej. A więc tak naprawdę musimy ze sobą na okrągło dyskutować i czasami bywa tak, że bywają sytuacje, gdzie dzwonimy czy przekazujemy informacje, że takie i takie poprawki proponuje taki i taki kraj, które nie są w linii naszego kraju i potrzebujemy tylko 15-20 minut na to, by była jakaś reakcja, czy z przedstawicielstwa, czy bezpośrednio już z ministerstwa. Także ta współpraca wciąż się musi rozwijać i udoskonalać, bo bywają różne sytuacje. Ja pamiętam też taką sytuację, kiedy pracowaliśmy nad trudnym dossier, gdzie o godzinie 1 w nocy musieliśmy przekazać informacje, jak wypadły do chwili obecnej negocjacji, na ten moment negocjacje, bo już o 8 rano przedstawiciele z przedstawicielstwa mieli spotkanie i już musieli dyskutować i dobrze było wtedy wiedzieć, co się działo podczas negocjacji pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją.
Powiedział pan, że uczestniczycie we wszystkich dyskusjach na temat Europy, dbając o to, żeby polskie poglądy docierały, były dobrze zrozumiane. Jak ta wasza praca wygląda na co dzień? Macie plan i wiecie, co dzisiaj będzie się działo, na jakiej komisji, jaki temat będzie i jakby poszczególni eksperci są delegowani?
Tak, nasi eksperci uczestniczą we wszystkich grupach roboczych, we wszystkich takich ciałach, które zajmują się na tym nawet najprostszym, najbardziej eksperckim poziomie opracowywaniem różnych polityk, rozwiązań prawnych czy jakichś regulacji, które akurat są dyskutowane na forum Unii Europejskiej. My wiemy z góry, jaki jest kalendarz na kolejne pół roku. Ten kalendarz określa każdorazowo prezydencja, czyli kraj, który przewodniczy w Radzie Unii Europejskiej. I ten kalendarz wyznacza nam rytm pracy. Ten kalendarz mówi, kiedy będą Rady Europejskie, i czym te rady europejskie będą się zajmować. Ten kalendarz mówi, kiedy będą rady na poziomie, na szczeblu ministerialnym. I wreszcie to z kolei determinuje, kiedy będą grupy robocze, które przygotowują szereg tych spotkań. I nasi eksperci biorą udział we wszystkich tych spotkaniach, konsultują się na bieżąco z centralą w kraju, z Warszawą, otrzymują instrukcje, dyskutują, konsultują się i później te wszystkie nasze opinie przedstawiają na forum Unii Europejskiej.
Panie Arturze, czyli to wygląda tak, że państwo są obecni na takich spotkaniach, takich komisjach, przysłuchują się i jeśli trzeba, to interweniują, bo ja bym chciała dobrze zrozumieć to sformułowanie, że dbają państwo o to, aby polskie poglądy były dobrze zrozumiane i uwzględniane w decyzjach Unii Europejskiej. Co to znaczy, żeby były dobrze zrozumiane? To znaczy, że trzeba jakby tłumaczyć nasze zapotrzebowania, czy też nasze intencje poszczególnym komisjom, czy też członkom Parlamentu Europejskiego? Jak to wygląda w praktyce?
To też. Trzeba przede wszystkim zabiegać, żeby polityka, która jest ustalana, żeby w niej było jak najwięcej takich elementów, które będą realizowały polski interes. Jak to wygląda w praktyce? To nie jest tak, że nasi eksperci siedzą i się przysłuchują. Nasi eksperci biorą udział w tych ustaleniach. Za każdym razem, kiedy spotyka się taka grupa ekspertów, to każdy kraj deleguje osoby, które siedzą przy stole i zabierają głos w danym temacie. I nasi eksperci, zabierając głos, mówią głosem polskim, reprezentują nasz narodowy interes i starają się także tak działać, żeby pogodzić interesy wszystkich 28 państw w taki sposób, żeby nasz interes w tym był dobrze widoczny i dobrze odzwierciedlony.
A bywają takie sytuacje, że muszą państwo trochę powalczyć o swoje zdanie, o nasze interesy?
Bywają. Bywają, to nawet bardzo często się zdarza, w szczególności na tym poziomie roboczym, to ucieranie poglądów czasami przybiera charakter dosyć ożywionej dyskusji, ale najczęściej to pozyskiwanie głosów, które by nas wspierały, to pozyskiwanie odbywa się w nieco inny sposób, na zasadzie budowania koalicji, na zasadzie rozmowy z kilkoma innymi krajami myślącymi podobnie i zbudowania koalicji, która będzie się opowiadała za jednym takim rozwiązaniem. Dobrym przykładem tego jest to, co robiliśmy przed przyjęciem budżetu, czy tych ram finansowych obecnie obowiązujących, kiedy zbudowaliśmy taką dużą koalicję 17 państw przyjaciół polityki spójności. To była inicjatywa polska i portugalska i to nam pozwoliło w końcu w długim procesie negocjacji budżetu zagwarantować, że polityka spójności, czyli ta, z której Polska korzysta w największym w zasadzie w Unii Europejskiej stopniu, że ta polityka spójności będzie obroniona i że ona będzie traktowana jako niezwykle istotny element napędzania wzrostu gospodarczego w poszczególnych państwach.
Czy oprócz tych kwestii budżetowych, które z tych tematów czy spotkań jakoś szczególnie panu zapadły w pamięci, były, no domyślam się, że wszystkie są ważne, ale takie na przykładzie których mógłby pan pokazać naszym słuchaczom, jak ta praca wygląda?
Każde z nich jest inne. Nawet kiedy się weźmie pod uwagę same spotkania Rady Europejskiej, to każde z nich ma swoją specyfikę i zapada w pamięć na swój sposób. Te negocjacje budżetowe są o tyle pamiętne, że jest to Rada Europejska, która trwała nieprzerwanie przez około 40 godzin. I przez te 40 godzin wszyscy intensywnie pracowali nad rozwiązaniami budżetowymi.
Przez 40 godzin bez przerwy?
To było strasznie trudne. To nie ukrywajmy, że to jest rzecz, która wykańcza nawet najbardziej wytrzymałe osoby. Natomiast no jest jednak taki mechanizm psychologiczny mówiący, że człowiek zmęczony jest bardziej skłonny do kompromisu, więc być może dzięki także temu zmęczeniu udało nam się ten kompromis na koniec osiągnąć. Inną bardzo, bardzo przyjemną dla nas radą była ta niedawna, sprzed około pół roku, kiedy na przewodniczącego Rady Europejskiej został wybrany premier Donald Tusk. To była z kolei rada, która dawała nam bardzo dużo takich bardzo ciepłych, pozytywnych emocji. Wszyscy wówczas niezwykle interesowali się Polską, niezwykle ciepło się do nas odnosili. W zasadzie byliśmy powiedziałbym, gwiazdami na całym tym posiedzeniu Rady Europejskiej, co byłoby niezwykle przyjemne, ale także to w tym jest więcej niż ta przyjemność. To jest bardzo, był dla nas bardzo ważny, taki symboliczny gest. To, że Polak został przewodniczącym Rady Europejskiej, nam tutaj wszystkim, którzy zresztą pracowali na ten sukces, zapadło bardzo głęboko w pamięć jako niezwykle ciepły moment.
A czy ten moment już przebrzmiał, bo mam nadzieję, że może to zainteresowanie Polską i jeszcze się chociaż trochę utrzyma, to takie gwiazdorstwo, o którym pan powiedział, w cudzysłowie oczywiście.
No, każdy z nas tu jest jedną z tych europejskich gwiazdek w tym sensie, tak. Natomiast powiedziałbym, że Polska w ostatnich latach zyskuje tutaj w Brukseli. Zyskuje głównie tym, że jako kraj bardzo dobrze się rozwija, tym, że jako kraj bardzo dobrze współpracuje z innymi państwami tu na forum Unii Europejskiej i wreszcie, że nasi przedstawiciele są niezwykle tutaj pracowici. I ta praca poszczególnych naszych urzędników, polityków jest tutaj bardzo widoczna i bardzo dobrze oceniana.
Europosłanka Danuta Jazłowiecka i Artur Habant, rzecznik prasowy Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, są dzisiaj gośćmi programu Unia bez tajemnicy. Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy.